Witam serdecznie, Andrzej Urbański, gościem Radia Gdańsk. W uroczystość Bożego Ciała jest ksiądz Mateusz Tarczyński, teolog i dogmatyk posługujący na co dzień w Sanktuarium Fatimskim na Żebiance, a porozmawiamy właśnie o Bożym Ciele. Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
Z tym tematem to ksiądz jest obeznany chyba bardzo dobrze.
No Boże Ciało towarzyszy mi od zawsze, no jak katolikowi każdemu. Kiedy przychodzi ten czas po Wielkiej Nocy, dokładnie 60 dni po Zmartwychwstaniu Pańskim, idziemy na ulicę cieszyć się z tego, że Pan Jezus jest z nami w Najświętszym Sakramencie. I myślę, że to jest to centrum obchodów Bożego Ciała, ta świadomość właśnie.
A właśnie, świadomość. I ta świadomość jest bardzo różna, bo jako małe dzieci mamy inną świadomość, jako młodzi ludzie mamy inną świadomość, a potem jako dorośli też mamy inną świadomość. Tak naprawdę jaką świadomość powinniśmy mieć o Bożym Ciele?
Myślę, że to wszystko się zaczyna od Eucharystii. Czym ona jest? Bo jeśli dla mnie Eucharystia będzie po prostu rytuałem, który należy odbyć w niedzielę, bo jestem katolikiem, to Boże Ciało będzie jednym z elementów folkloru. Wyjdę na ulicę, pokazać się, pokazać innym, że jestem osobą wierzącą.
I dla niektórych to zostaje na takim poziomie folkloru chyba.
Tak, no ja nie mówię,
że ten... nikogo obrażać, ale to tak chyba jest.
Ja nie mówię, że ten folklor jest zły, bo to też dodaje kolorytu. Dlaczego nie? To jest element kultury też. Ale zawsze, jeśli chodzi o jakieś ludowe obchody w katolicyzmie, warto wchodzić głębiej, pytać dlaczego, skąd to się wzięło.
I do tego właśnie będziemy dzisiaj nawiązywać, bo tutaj ksiądz zaczął od tego folkloru, bo mam wrażenie, że jako małe dziecko ja zawsze się przyglądałem, dlaczego po przejściu kolejnego etapu i uroczystych celebracjach przy ołtarzach ludzie rzucają się na te kwiatki, te wszystkie ozdoby, gałązki. Ściągają gałązki, ściągają je z tego ołtarza i biorą...
Znaczy ja tego nigdy nie rozumiałem i do dzisiaj tego nie rozumiem. Nie dopytywałem nawet, dlaczego się bierze te brzuski później. No, może to ma być jakiś element, który później w domu nam przypomni o tym, że coś takiego ważnego się działo. Ale no, jeśli to tylko to ma oznaczać, to nie widziałbym w tym nic złego, ale jeśli to ma oznaczać jakiś przesąd czy zabobon, że ta gałązka mi przyniesie szczęście, no to zacząłbym się zastanawiać, czy to w tę stronę powinniśmy iść.
Dobrze, wejdziemy w tą historię troszeczkę i tradycję i znaczenie tego święta. No bo właśnie, Boże Ciało to jest jedno z głównych i najbardziej uroczystych świąt obchodzonych przez Kościół katolicki. W naszym kraju jest uroczystością obchodzoną w ostatni czwartek po oktawie ze Ducha Świętego, ale jest to święto ruchome, czyli...
Zależne od Wielkiej Nocy. To też nam pokazuje, jak ono jest ważne, bo te wszystkie święta, które odnoszą się do Wielkiej Nocy, czyli związane są z datą Wielkiej Nocy, one są istotne. I teraz pytanie, dlaczego Boże Ciało jest istotne?
Ale dlaczego czwartek na przykład? Też się niektórzy zastanawiają.
No myślę, że to odpowiedź nie jest jakaś skomplikowana, bo wystarczy sobie przypomnieć, co się działo w tak zwany Wielki Czwartek w życiu Jezusa i jego apostołów. Ostatnia Wieczerza, Testament.
Czy to się trochę nawiązuje, albo nie trochę, tylko bezpośrednio nawiązuje do tego Wielkiego Czwartku?
Bardzo nawiązuje. Czwartek zwykle w Kościele jest takim dniem, w którym mamy pomyśleć o Eucharystii, o sakramencie święceń kapłańskich. Nie tylko Wielki Czwartek, ale też pierwsze czwartki miesiąca w wielu parafiach, jak nie we wszystkich w Polsce, są celebrowane jako właśnie ten dzień, który odnosi się stricte do tego największego sakramentu, jaki mamy.
Z tym tematem borykali się w historii naukowcy, ludzie bardzo wykształceni, biskupi, papieże. To wszystko gdzieś się budowało od początku, czyli od tego momentu, kiedy na świecie pojawił się Jezus Chrystus. I Boże Ciało. Boże Ciało. No, muszę powiedzieć, że ja do dzisiaj mam z tym pewien kłopot. Jak to odbierać, jak to rozumieć? To jest ogromna tajemnica i być może bez tych umiejętności teologicznych księdza i dogmatycznych to się tego nie da zrozumieć.
Gdyby tak było, to znaczyłoby, że wiara jest tylko dla zarezerwowanej, nazwijmy to, liczby osób, które rzeczywiście będą miały czas wejść w teologię, zgłębić to. Taki powiedzmy katolik, szukam słowa odpowiedniego, żeby
to nikogo nie urazić.
Nie urazić.
Przeciętny katolik.
Myślę, że to, co potrzebuje, to zadać sobie pytanie, czy ja wierzę rzeczywiście, że Jezus Chrystus stał się człowiekiem, że to jest Bóg, który stał się człowiekiem na 100%, bo wtedy ta nazwa Boże Ciało, wtedy sakrament Eucharystii, w ogóle każdy sakrament ma sens, bo wtedy się nie gorszymy tym, że Pan Bóg może być taki namacalny, widoczny, że można go w ten sposób doświadczyć tutaj na ziemi. Bo jeśli to wykreślimy i zaczniemy kombinować przy wcieleniu i podważać może, że to jednak no, był człowiek, ale taki trochę bardziej jak Herkules albo jakiś Superman, no to zaczniemy wtedy odchodzić w herezje, które są stare jak Kościół, jak chrześcijaństwo, podważające albo przepoczwarzające rozumienie tego, co to znaczy, że Bóg stał się człowiekiem.
A to ciekawe, bo ja to usłyszałem od księdza, proszę to rozwinąć. Gorszymy się, możemy się zgorszyć. Rozumiem, że usłyszałem to w kontekście Bożego Ciała właśnie, że niektórzy się gorszą tym, że coś takiego w ogóle się mogło wydarzyć.
Bo łatwiej jest wierzyć w Pana Boga, który jest gdzieś tam wysoko, gdzieś ponad światem, taki duchowy.
Albo trochę, gdzieś zakryty za taką walką.
Tak, gdzieś trochę oddzielony od nas, skryty za jakąś tajemnicą, niż w Pana Boga, który wchodzi w codzienność. Bo wtedy zaczyna nam się sprawa komplikować. To znaczy nie mogę być już wobec takiego Boga obojętnym, że się opowiedzieć, czy ja go chcę, czy go nie chcę w swoim życiu. Bo w przeciwnym razie Pan Bóg będzie, no i dla wielu niestety jest, kimś, z kim się spotkam w ważnych momentach mojego życia, w święta i tyle. A Bóg, który stał się człowiekiem i jest w Eucharystii, co Boże Ciało ma mocno podkreślić, jest Bogiem, który wchodzi w codzienność, w zwykłe decyzje, w każdy mój dzień.
Ale te pytania, które sobie zadajemy tego dnia, może nie tylko tego dnia, zachęcamy Państwa do tego, żeby zadawać sobie pytania w ogóle, żeby trochę wątpić właśnie i szukać samodzielnie, może rozmawiać z tym czy innym księdzem. Nie bójmy się tego, bo to jest, jesteśmy po to właśnie, żeby sobie wzajemnie pomagać również w zrozumieniu takich tajemnic jak Boże Ciało, bo z tym mieli problem w historii Kościoła tak naprawdę wszyscy, bo ja zaglądam do czytania i do Ewangelii z dnia dzisiejszego. Święty Jan opisuje tę rzeczywistość i tam są takie słowa, teraz cytuję je, sprzeczali się między sobą Żydzi, mówiąc, jak on może nam dać swoje ciało do jedzenia. To jest fragment z Ewangelii według Świętego Jana z dnia dzisiejszego właśnie.
No to jest to, co powiedziałem, że Pan Bóg daje się w sposób bardzo konkretny. I to jest trochę taki argument katolicki przeciwko takiej duchowości lasu, morza, plaży, ptaszków, ich śpiewu i szumu wiatru, że mogę Pana Boga spotkać wszędzie. Oczywiście, że mogę Go spotkać wszędzie, ale Jezus jest bardzo konkretny. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ten ma życie w sobie. To znaczy, że jeśli tego nie robię, to tej pełni życia nie mam. Mogę się spotkać z Bogiem, bo On przecież nie jest ograniczony niczym. Jest też w pewien sposób dotykalny w swoim stworzeniu, ale to Eucharystia jest tym sakramentem, tym momentem, w którym ja po prostu mogę Go dotknąć i co więcej, On może być we mnie, to w sposób fizyczny.
Ta dzisiejsza Ewangelia jest tajemnicza, też przepiękna w swojej takiej warstwie merytorycznej. Jeśli ktokolwiek z Państwa ma jakieś wątpliwości, albo oczywiście ci, którzy nie wierzą, że Pismo Święte jest słowem Boga do człowieka, to okej, no to trudno, no to tutaj jakby nie mamy argumentów, ale ci, którzy wierzą, no to tam na początku tych słów Ewangelii Jezus mówi do Żydów, ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. On określa to bardzo konkretnie.
No i tutaj myślę, że milczenie to jest najlepsze, co czasami można zrobić, bo do tych słów Jezusa co tu jeszcze dodać? To nie są przypowieści, które On później musiał wyjaśnić swoim uczniom. To jest konkret. I dlatego można powiedzieć Żydów współczesnych Jezusowi po prostu zatkało w tym momencie. Zaczęli się sprzeczać. Jak to możliwe? No o co tu chodzi? On siebie daje do jedzenia. Oczywiście tu za tym stoi cała jeszcze masa teologicznych odniesień, choćby do manny, którą się karmili Izraelici na pustyni w drodze do ziemi obiecanej. Jezus jest tą manną, tylko manną żywą, chlebem żywym. Chlebem na drodze, naszej drodze do nieba.
No właśnie, to jest tajemnica, to nawet dogmatycy mają z tym problem, także drodzy
Ale
Państwo...
Ale to dobrze, że mają problem, bo to znaczy, że jeszcze wiele nie rozumiemy i wiele jeszcze przed nami odkryć.
I podejrzewam, że bardzo wiele jeszcze odkryć i wiele niezrozumień, abyśmy właśnie byli pokorni wobec tych pytań, które sobie również zadajemy. Wrócimy za chwilę do tego tematu. Przypomnę, że moim i Państwa gościem jest ksiądz Mateusz Tarczyński. I wracamy do rozmowy o Bożym Ciele, historii i jego znaczeniu, znaczeniu tego święta. A moimi Państwa gościem jest ksiądz Mateusz Tarczyński. Trochę rozmawialiśmy o teologii i dogmatyce, nazwijmy to w dużym uproszczeniu, ale tak naprawdę mówiliśmy też o takim życiu codziennym, no bo przecież ludzie dzisiaj wychodzący na ulicę jednak o czymś chcą zaświadczyć. Po co nam to Boże Ciało tak naprawdę? Czy to jest takie nasze ludzkie świadectwo dla tych, którzy może jeszcze wątpią, nie wierzą?
Ja bym tu widział dwa takie wymiary. Jeden to no, świadectwo na zewnątrz, no bo rzeczywiście wychodzimy z kościoła, pokazujemy się światu, który czasami do kościoła nie przychodzi, tej części społeczeństwa. Trochę może ich denerwujemy, bo nie jesteśmy cicho, słychać nas. Ktoś może się wkurzać, zamykać okno, a może nawet coś pod nosem sobie mówić, głośniej lub ciszej. Więc jest to pokazanie, ja jestem człowiekiem wierzącym, przyznanie się do wiary, ale to jest jedno. Drugie, myślę, że to jest też taki wymiar ważny dla nas, że kiedy jesteśmy razem jako Kościół, to też widzimy, że nie jesteśmy sami w tej wierze, że są bracia i siostry, którzy też idą tą drogą, próbują tak jak potrafią, właśnie z większą czy mniejszą świadomością tego, co się wyznaje, w co się wierzy, o czym mówiliśmy w poprzedniej części, ale to też jest istotne, bo Kościół, można by różne definicje tworzyć, czym jest, ale przede wszystkim jest grupą osób, które zbierają się w jednym miejscu po to, żeby modlić się wspólnie do Boga. I my Kościołem jesteśmy oczywiście na liturgii, ale też wszędzie tam, kiedy właśnie to robimy. Jesteśmy zebrani w imię Pana.
Pierwsze procesje w uroczystość Bożego Ciała odbywały się w XIII wieku, w drugiej połowie XIII wieku w Kolonii, w Niemczech. Niesiono podczas nich krzyż z Najświętszym Sakramentem. Pod koniec XV wieku procesje były już powszechne nie tylko w Niemczech, ale też w Anglii, Francji, w północnych Włoszech i Polsce. Mówię o tych krajach, które niestety w ostatnich dziesiątkach lat odchodzą od kościoła właśnie, choć tam zaczynały się, na przykład mówiąc o procesjach Bożego Ciała, ale nie tylko tych uroczystościach. Jak to się dzieje, że wiele lat temu ludzie rozumieją, a dzisiaj współcześnie tak bardzo chętnie korzystają z nowinek technicznych, ze sztucznej inteligencji i nic nie rozumieją?
Ja nie wiem, czy to jest taka diagnoza, czy to jest dobra diagnoza. Myślę, że człowiek po prostu zawsze szukał czegoś, co będzie bardziej świeże, co go bardziej zainteresuje. I może to zostawiam jako pytanie otwarte. Może niektóre rzeczy, wydarzenia, zwyczaje w Kościele katolickim się po prostu wyczerpują na naszych oczach. Ta ich formuła, ten sposób przeżywania wiary. Bo czasem jest taka tendencja, żebyśmy zostali trochę w kościele jak w muzeum i dbali o to, żeby te nasze eksponaty były piękne, czyściutkie, ale one zaczynają coraz bardziej być nie z tej epoki i właśnie zaczyna się robić skansen. Więc to zostawiam jako pytanie otwarte, niekoniecznie w odniesieniu do Bożego Ciała, ale w ogóle do sposobu praktykowania przez nas wiary. Czy niektóre po prostu rzeczy już przestały na ludzi oddziaływać.
Ale to pytanie chyba sobie zadajemy, czy Pan Bóg istnieje? To, od którego zaczęliśmy tak naprawdę też naszą rozmowę. Czy wierzymy w to, że Jezus Chrystus rzeczywiście zstąpił z nieba, objawił się ludzkości i oddał swoje życie jako Bóg na krzyżu? I ta miłość tak ogromna do dzisiaj porusza bardzo wielu na świecie ludzi. A z drugiej strony właśnie, no to o czym rozmawiamy i o czym mówimy, że to jest to świadectwo, ten moment, kiedy my musimy, powinniśmy przynajmniej, nie musimy, powinniśmy zaświadczyć o tym, że wierzymy w Niego. Czasami jest też taka sytuacja, w różnych zakątkach na świecie ludzie oddają po prostu życie. Zresztą tak działo się w pierwszych też wiekach chrześcijaństwa, że pierwsi apostołowie po prostu zostali mordowani. Czy tego można się dzisiaj też spodziewać?
Takich prześladowań?
No bo to
takiej
jest.
Takiej reakcji to się dzieje. Oczywiście nie w Polsce, nie w takim wymiarze przynajmniej. I Bogu dzięki, oby tak pozostało. ale rzeczywiście chrześcijanie na świecie oddają życie w krajach, które, nazwijmy to, nie są tak otwarte na religię chrześcijańską. Świadectwo męczenników zawsze przemawia. Dlaczego? Bo jeśli ja patrzę na swoje życie, że to jest wszystko, co mam i bardzo o nie dbam i chcę się nim cieszyć każdego dnia i z niego korzystać i wielu to robi w sposób bardzo taki w wymiarze materialnym i wtedy patrzę na męczennika, który zdaje się, że widzi coś więcej, widzi dalej, bo nie waha się oddać tego wszystkiego, co ma, bo idzie na tę drugą stronę życia z przekonaniem, że właśnie tam jest jeszcze coś i to o wiele więcej przygotowane niż możemy doświadczyć tutaj.
O tej historii Bożego Ciała możemy sobie przeczytać w internecie. Tych informacji jest tak dużo, że tutaj nie będziemy Państwa o każdym szczególe, każdym elemencie tej uroczystości tutaj informować. No bo dzisiaj właśnie wystarczy tylko wpisać w pewną przestrzeń internetu zapytanie, czy Bóg istnieje? Prawda? I sztuczna inteligencja, pach, 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 ma tutaj tysiące
odpowiedzi. Przedstawi nam argumenty i za, i przeciw. I tak nas poprowadzi, żebyśmy byli zadowoleni.
I właśnie. I teraz tak sobie myślę, jaka jest przewaga tych, którzy doświadczyli tego namacalnie? Nie mówię już o tych apostołach pierwszych wieków i tego momentu, kiedy Jezus Chrystus był na ziemi, no bo to jest coś niebywałego, ale my po 2000 lat zadajemy te pytania pewnie.
Tak, duży oddech trzeba wziąć. Pytanie, boją się ludzie pytań o wiarę. Czasami sami siebie się boją, kiedy zaczynają mieć wątpliwości. Część się nawet z tego spowiada. Ale ja bym tu chciał wszystkich uspokoić. Wątpliwość może nie jest czymś przyjemnym w odczuciu, kiedy ja to przeżywam, kiedy to mnie prowadzi do jakiegoś kryzysu wiary, albo przynajmniej do podważenia czegoś, do czego byłem do tej pory przekonany. Ale wątpliwość może być bardzo dobrym punktem wyjścia do tego, żeby te relacje z Panem Bogiem, o tym przecież ma być wiara ostatecznie, żeby ją pogłębić, żeby była bardziej świadoma. Za dzieciaka, nazwijmy to, niektóre rzeczy przyjmowaliśmy, bo tak jest, bo nam tak powiedzieli dorośli, czy to rodzice, czy katecheci, wychowawcy, a to jest element dojrzewania. Czasami się zbuntować, podważyć coś i szukać po swojemu. Niekiedy się dochodzi do tych samych odpowiedzi, ale to już są moje odpowiedzi. I myślę, że do tego bym każdego zachęcał, żeby czasami trochę powątpić, bo zdrowo jest powątpić. To nas oczyszcza właśnie z takich czasami schematów i przyzwyczajeń, w które wchodzimy i nie zastanawiamy się, czy to w ogóle ma jakiś związek z rzeczywistością, czy to w ogóle jakoś się ma do tego świata i życia, w którym ja funkcjonuję.
Tak sobie słucham tego, co ksiądz mówi i myślę o cudach eucharystycznych, bo one gdzieś korespondują z tym dzisiejszym świętowaniem i współczesny człowiek potrzebuje takich, zresztą chyba w całej historii człowieczeństwa szukał takich momentów, jakichś ekspresji, takich specjalnych, wybuchowych, cudów właśnie wręcz i te cuda eucharystyczne też na całym świecie się pojawiają.
Ja co prawda nie zbadałem historii każdego z cudów eucharystycznych, które na świecie przez te setki lat się pojawiły, ale jedno z, przynajmniej z tych, co się nimi zainteresowałem, jedno przebija, że zwykle te cuda pojawiają się w okolicznościach, kiedy ktoś wątpi. Wątpi w obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, w ogóle wątpi w istnienie Pana Boga i wtedy dzieje się cud. Jeden z moich znajomych księży, kiedy rozmawialiśmy o tych cudach, mówi, ja to się zawsze podczas mszy świętej modlę, żeby Pan Jezus się nie przemieniał, żeby żaden tu cud się nie dział. I mówi, ja zawsze powtarzam, Panie Jezu, ja wierzę, że to jesteś Ty. Nic tutaj nie rób nadzwyczajnego, bo potem tylko same problemy z tym są.
No tak.
To... Na cudach można oprzeć swoją wiarę, ale na chwilę, żeby ją podeprzeć w trudnym momencie. Potem te cuda już tracą taką siłę oddziaływania. To widzimy po Jezusie i apostołach. Ile cudów widzieli oni, tłumy, ile cudów widziały. Czy to zbudowało ich wiarę? Ostatecznie nie, bo kiedy przyszedł krzyż i te trudne wszystkie doświadczenia pasji, to ta wiara oparta na cudach runęła, bo nie na tym powinna być budowana.
Każdy ksiądz odprawia mszę codziennie. Czy można się do tego przyzwyczaić?
Myślę, że tu warto pomyśleć o tym po prostu... Co się składa na moje życie? Co się składało na życie Jezusa? Bo Eucharystia ostatecznie to ma być celebrowanie Jego życia. Nie tylko Jego męki, śmierci, zmartwychwstania, ale całego jego życia. A większość życia Jezusa to jest tak zwane życie ukryte, czyli normalne, zwykłe, o którym Ewangelie mało wspominają, bo co tam opisywać, że wstawał, jadł śniadanie, pracował, spotykał się ze swoimi bliskimi, odpoczywał. I tak, jakie było życie Jezusa, jakie jest nasze życie, taka czasem jest i Eucharystia. Zwykła, prosta, nienadzwyczajna. Nadzwyczajna jest w święta. Nadzwyczajna jest wtedy, kiedy przeżywamy coś ważnego w naszym życiu, chrzcząc nasze dzieci, posyłając je do pierwszej komunii, czy biorąc ślub. Wtedy też i nasze przeżycie jest inne, bo ja przychodzę inny. Tak naprawdę to, jaka będzie w moim odbiorze Eucharystia, zależy dużo ode mnie. Jaki ja jestem na tej liturgii. Czy przychodzę przygotowany do niej, czy przychodzę z biegu, czy jestem radosny, smutny, zmęczony, czy wypoczęty. To, co się zmienia w tej liturgii, to tak naprawdę człowiek, który w niej uczestniczy, i przeżywanie mszy świętej dużo od tego zależy, bo mogą być dwie, trzy osoby na Eucharystii, każda z nich przeżyje ją inaczej. Jedna wyjdzie dotknięta, a druga znudzona. I to naprawdę nie zależy od tego, czy ksiądz się zepnie i zrobi wszystko najlepiej, jak potrafi. Bo i on może przyjść na mszę świętą bardzo rozproszony, albo po prostu też nieprzygotowany. Co jest czymś normalnym, zdarza się.
No właśnie, nie bądźmy surowi dla siebie, a w tym szczególnym dniu bądźmy może bardziej uśmiechnięci, pokorni wobec tego doświadczenia tajemnicy, bo to ja inaczej tego jak tajemnica nie jestem w stanie określić, ale na koniec chciałbym zajrzeć jeszcze do tych słów Ewangelii, która rzeczywiście z dnia dzisiejszego porusza. Zachęcam nawet tych, którzy są niewierzący, żebyście zerknęli na te słowa, bo one są przeciekawe, przetajemnicze, wyjątkowe. Tam ostatnie zdanie z dzisiejszej liturgii jest takie: kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. No właśnie, to jest tajemnica.
I pytanie, czy ja mam pragnienie życia na wieki?
A no właśnie.
Bo od tego zaczyna się chrześcijaństwo i na nim się kończy.
Czego sobie i Państwu życzymy wraz z księdzem Mateuszem Tarczyńskim. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję, dobrego świętowania.